Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska, dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com.
Będą zamówienia na kolejne polskie kormorany. Co robić z dwutlenkiem węgla? Polskie Forum Technologii Morskich chce razem z Lotos Petrobaltic zbudować maszynę do odzyskiwania CO2 z powietrza, a huby Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego chcą tworzyć zeroemisyjne jednostki morskie. GUS podał dane z inflacji, jest nieco lepiej, ale czy sytuacja polepszy się w kolejnym miesiącu? Między innymi o tym porozmawiamy już za moment. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a dziś z nami goście Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich, i Marek Grzybowski, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam serdecznie pana profesora.
Zanim o kormoranach, Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny, liderem bezpieczeństwa morskiego, nagrodę wręczono na Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. Gratulujemy panie profesorze i pytamy pana profesora, jednocześnie prezesa klastra, co trzeba robić, by otrzymać taką nagrodę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za nagrodę w imieniu członków klastra, bo dostaliśmy nagrodę za to, że innowacyjni są nasi członkowie. Zresztą organizatorem tej konferencji była Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której właściwie wpisane są działania związane z promocją innowacji i rozwijaniem innowacji. Członkami klastra są zarządy portów morskich Gdańsk i Gdynia, ale chciałem też podkreślić, że członkiem klastra jest też port Hamburg Marketing, który jest liderem, jeśli chodzi o wdrażanie innowacji w portach. Natomiast i w Gdyni, i w Gdańsku dużo dzieje się, jeśli chodzi o rozwój innowacyjnych rozwiązań i wspieranie innowacji. Przypomnę, bo o tym już nie wszyscy pamiętają, że porty Gdańsk i Gdynia aktywnie wspierały projekt Space 3AC, gdzie wykorzystywano wdrażanie technologii kosmicznych do działalności portów morskich. Innowacyjna jest również grupa technologiczna ASE, znana z tego, że wdraża właściwie unikalne w Polsce rozwiązania związane z bezpieczeństwem przemysłowym, z technologiami wodorowymi, z magazynami energii i tak dalej i tym podobne. Również wymienię tutaj stocznie i ich otoczenie. Stocznia Krist, koordynator hubu produkcji statków zeroemisyjnych, ale w tym hubie również funkcjonuje grupa technologiczna ASE i TSG Polska, które mogą wszystkie statki zeroemisyjne zarówno ładować przy pomocy urządzeń związanych z magazynami energii, z dostarczaniem energii, ale także bunkrować przy pomocy wodoru, LNG, amoniaku i innych rodzajów paliw, które aktualnie są stosowane, i tak można by wyliczać. A więc dzięki temu, że innowacje są wbudowane w aktywność członków klastra, to klaster otrzymał nagrodę za aktywność członków. Dziękuję.
Panie profesorze, gratuluję serdecznie. Jeszcze
to
pozwolę sobie
Czuczman
na uzupełnienie, bo w klastrze jest również stocznia Krist, o której pan wspomniał. I ona też robi ciekawe rozwiązania, na przykład wykorzystanie ciepła odpadowego. To też jest duża innowacja. Razem z firmą na przykład Marani, prawda? Zbudowali i uruchomili w tej chwili taką turbinę do odzyskiwania ciepła tego odpadowego na poziomie 70-80 stopni. To też jest nowe rozwiązanie, także serdeczne gratulacje.
Te firmy przecierają szlak nie tylko w obszarze, powiedzmy, produkcji i usług, ale też u siebie wdrażają szereg rozwiązań, które nie stosowane są powszechnie w innych przedsiębiorstwach naszego regionu. Także zgadzam się tutaj z Jerzym Czuczmanem. Dzieje się dużo i ta nagroda naszym członkom, no powiedzmy w cudzysłowie, należała się.
No to jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy, a o wszystkich tych nowościach staramy się również informować naszych słuchaczy. Teraz przejdźmy, panowie, do kormoranów. Zamówienie kolejnych 3 niszczycieli min typu Kormoran 2 zapowiedział wczoraj resort obrony. Umowa ma być zawarta do połowy tego roku. Marynarka wojenna, tutaj informacja dla słuchaczy, dysponuje obecnie 3 jednostkami tego typu. Właściwie pierwszą zwodowano w 2015 roku. Do służby weszła później i to była taka właściwie bardzo próbna jednostka. Wszystkie są budowane przez konsorcjum składające się ze Stoczni Remontowa Shipbuilding, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej i PGZ Stoczni Wojennej. To są bardzo nowoczesne jednostki, bo panowie znają na pewno ten temat bardzo dobrze. Jak bardzo to są nowoczesne jednostki, jak bardzo one są nam potrzebne?
Myślę, że one są nam bardzo potrzebne, tym bardziej 25 marca będzie, 24 szczyt NATO, w którym będzie przeredefiniowanie obecnej strategii i zwiększenie również, jeżeli chodzi o obecności NATO na Bałtyku, ale także w przestrzeni powietrznej. To, co nas interesuje, to właśnie obecność na Bałtyku i obecność jednostek morskich. Inną ważną rzeczą jest to, że jednostki typu Kormoran są dobrym, no, powiedziałbym nawet hitem eksportowym, pod jednym warunkiem. Nikt nie kupuje uzbrojenia, jeżeli to uzbrojenie nie jest wykorzystywane w kraju producenta. A więc rozłożenie, następne zlecenie na kolejne 3 jednostki jest udowodnieniem, że właśnie to są dobre jednostki, są potrzebne, czyli też otwiera się okienko eksportowe na tego typu. A nie trzeba mówić, że w sytuacji, jaka jest w tej chwili, to może mieć to istotne znaczenie na rynku nie tylko europejskim.
Pan profesor?
Zgadzam się z panem Jerzym Czuczmanem. Jeśli chcemy realizować zadania i zapewniać bezpieczeństwo w naszej strefie odpowiedzialności w NATO, to powinniśmy mieć silne siły zarówno defensywne, jak i ofensywne. Jednostki typu Kormoran są to jednostki defensywne odpowiadające poprzedniej nomenklaturze trałowcą, a przypomnę, że do ochrony naszej strefy ekonomicznej, która powierzchniowo odpowiada 1/3 naszego kraju. Swego czasu to bezpieczeństwo zapewniały 2 dywizjony trałowców liczące po 12 jednostek, czyli 24 jednostki. My w tej chwili będziemy mieli około 3 jednostki, następne 3 będą budowane. Wydaje mi się, znaczy nie jest, nawet nie wydaje mi się, jestem pewien. Decyzja rządu i ministerstwa jest słuszna, że budowane są siły obrony naszej strefy ekonomicznej i ochrony. Natomiast uważam, że tych jednostek powinno być znacznie więcej. Jest to dobry krok na miarę naszego budżetu i możliwości budżetowych kraju. Dziękuję.
A powinniśmy jakoś właśnie bardziej reklamować je na świecie, czytając o tym, jak one są, w jaki sposób są zbudowane, co tam w sobie mają, jak bardzo są nowoczesne.
Ja no to myślę, rzeczywiście jest to reklama sprzęt tego eksportowy. Sprzętu to nie jest reklama taka, jak się pojawia reklama Coca-Coli w telewizji. Natomiast ci, którzy potrzebują tego typu jednostki, to doskonale o tym wiedzą i zwracają się z takimi zapytaniami. Elementem tym jest to, żeby te jednostki pokazały się w praktyce, czyli kraj, który je buduje, wykorzystuje u siebie. I to w tej chwili robimy. Czyli to jest moim zdaniem najlepsza reklama dla tego typu sprzętu.
Przy okazji była mowa o tym, że zamówienie pozwoli na utrzymanie kompetencji i zachowanie ciągłości produkcji w polskich stoczniach. To jest też bardzo ważny element dla naszej gospodarki w ogóle.
No w sensie jednostek marynarki wojennej, militarnych, tak? Bo kompetencje, jeżeli chodzi o jednostki cywilne, to są bardzo na wysokim poziomie. My jesteśmy w specjalnej niszy jednostek specjalnych, specjalistycznych, także tutaj nie ma żadnej obawy i te kompetencje cały czas, to zresztą nawiążę do nagrody, dlatego, że Stocznia Christie jednostki zeroemisyjne, no już jest pierwsza w Unii Europejskiej jednostka zbudowana właśnie przez stocznię KLIS z polskim biurem projektowym Stogda, tak? Także tu w tym kierunku, następne są jednostki w tej chwili zamówione. Także tu nie ma problemu, te kompetencje są i one będą dalej utrzymywane.
I wydaje mi się, kontynuując wypowiedź pana prezesa Czuczmana, że nasze stocznie, nasz potencjał jest dobrze znany, ale powiedziałbym raczej nie reklama, a rozmowy B2B, rozmowy biznesowe z krajami, które potrzebują, a jest potrzeba duża wymiany jednostek tego typu. I to najbliżej się patrząc na Morzu Czarnym, Morzu Śródziemnym i na Adriatyku. Wszystkie jednostki są już przestarzałe. Uważam, że możemy w ten biznes wejść spokojnie z tym potencjałem, który mamy. Dziękuję.
To ja jeszcze tylko słuchaczom powiem, o co tutaj chodzi. Te główne zadania okrętów Kormoran to poszukiwania, klasyfikacja, identyfikacja min morskich i ich niszczenie. Oprócz tego przeprowadzanie okrętów i statków przez rejony zagrożenia minowego, obrona przeciwminowa jednostek morskich. Główna broń prototypowego Kormorana to bezzałogowe aparaty do walki minowej. Okręt też jest uzbrojony, ma trzy wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych Grom, ma też armaty, karabiny maszynowe. No ja myślę, że to wszystko jest ważne w tej sytuacji, która dzieje się za naszą wschodnią granicą i obserwujemy, jak Odessa się przygotowuje w tej chwili do ewentualnego ataku. My mamy nadzieję, że my nie będziemy musieli się do niczego takiego przygotowywać, ale lepiej mieć te kormorany dobrze działające u nas na Bałtyku.
Tak. Pani redaktor, chciałem dodać, bo mówimy tu o tym, gdy one działają w okresie zagrożenia, że postawione są miny, ale te okręty mogą wykonywać zadania patrolowe, a my chcemy rozbudowywać w naszej strefie farmy wiatrowe. Chcemy budować terminal LNG w Zatoce Gdańskiej, a więc te jednostki mogą spełniać też w czasie pokoju czy zagrożenia istotną rolę. Rolę wysuniętych patroli w naszej strefie ekonomicznej. Dziękuję.
To przy okazji, skoro już pan profesor wspomniał o morskich farmach wiatrowych, no to pojawiła się informacja taka ważna, którą tutaj wspomnijmy, o energetycznej autostradzie, która ma połączyć Pomorze ze Śląskiem. Chodzi o bardzo rewolucyjny projekt przesyłania prądu stałego z Pomorza, z farm wiatrowych na południe kraju. No więc no, bardzo ważne rzeczy się dzieją. Miejmy nadzieję, że będzie naprawdę silne przyspieszenie, patrząc na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. U nas zapadają decyzje, które no, sprawią, że będziemy jeszcze bardziej bezpieczni energetycznie. I teraz właśnie o ekologii. Polskie Forum Technologii Morskich chce razem z Lotos Petrobaltic odzyskiwać dwutlenek węgla z powietrza. Huby Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, o czym już troszkę wspomnieliśmy, intensywnie pracują nad zeroemisyjnymi jednostkami. To teraz zacznijmy od prezesa Czuczmana. W jaki sposób chcą państwo wyłapywać ten dwutlenek węgla z powietrza i co się dalej ma z nim dziać?
Pani redaktor, proszę państwa, tu troszeczkę sprostowanie. To nie chodzi o wyłapywanie z powietrza, tylko o tak zwaną sekwestrację dwutlenku węgla.
Co nie to rozumiem, znaczy? Co to znaczy, no właśnie, sekwestracja. Słuchacze tym bardziej.
Tym bardziej. To jest, można zajrzeć do Wikipedii. Proces polega na wychwytywaniu dwutlenku węgla z procesów spalania paliw kopalnych. Każdy proces przemysłowy powoduje tworzenie dwutlenku węgla, czyli zanim go, nazwijmy to umownie spaliny, tak? Zanim te spaliny wypuścimy do atmosfery, co normalnie się dzieje na przykład w statkach, w samochodach, w procesach przemysłowych, to te spaliny, z tych spalin odbierzemy dwutlenek węgla. Czyli producentem są wszystkie duże zakłady przemysłowe, na przykład Lotos przy rafineriach, na przykład Orlen przy rafineriach, które łącznie produkują kilkanaście milionów ton dwutlenku węgla w procesach rocznych. I teraz na te potrzeby, no bo jeżeli wychwycimy dwutlenek węgla, to teraz co z nim trzeba zrobić, tak? No można oczywiście do wody gazowanej i będziemy mieli wodę gazowaną, ale to jest troszeczkę za mało tych butelek, by się pojawiło. Są inne sposoby, żeby gdzieś ten dwutlenek węgla zmagazynować. I pomysł jest taki, aby zrobić to pod ziemią, czyli stąd nazwa geosekwestracja, tak? Czyli w złoża, w których są węglowodany, czyli ropa naftowa, którą wydobywa na przykład Lotos Petrobaltic, w te złoża można po ich wyczerpaniu wpompowywać ten dwutlenek węgla. I teraz tu się pojawia cały szereg ciekawych rzeczy. Może zacznijmy chociażby od pieniędzy, bo to każdego interesuje i każdy dobrze rozumie. Za każdą tonę dwutlenku węgla emisji niedawno, konkretnie 8 lutego, mieliśmy prawie $100, $97 trzeba było zapłacić za te tak zwane ETS-y. Dzisiaj jest to niecałe 80, 78, ale minimum od niedawno to było powiedzmy około 60. Jeżeli policzymy krótko, 10 milionów ton dwutlenku węgla, prawda, razy na przykład 100 euro, to już daje nam miliard. Miliard takie firmy jak Lotos Petrobaltic musiałyby, czy Orlen, zapłacić rocznie za prawa emisji dwutlenku węgla. Jeżeli ten dwutlenek węgla przechwycą i wtłoczą pod ziemię, to jest czysty zysk, tak? Po dzisiejszym kursie 4 800 milionów złotych. Potężne pieniądze, prawda? I o tym należy pamiętać. Natomiast co jest problemem? Problemem jest to, że trzeba zmienić w tej chwili prawo w Polsce, dlatego że dwutlenku węgla nie można transportować niczym innym, jak tylko gazociągiem. Potraktowany został tak jak gaz szkodliwy i w związku z czym wymaga transportowania rurociągami. I nasza rola jest taka, żeby uświadomić ten problem i dążyć do zmiany prawa, aby można było go transportować cysternami, koleją, na statek.
Bo a trzeba potem je przetransportować
trzeba
w
je
miejsce,
na morze przetransportować,
gdzie zostanie wtłoczony.
Dokładnie tak. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, co też znowu łączy się z pieniędzmi. Jeżeli wydobywamy właśnie ropę naftową w ramach szybów morskich, to niestety nawet do 20% tej ropy nie da się wydobyć, bo tam spada ciśnienie i tak dalej. Jak wtłoczymy w to miejsce dwutlenek węgla, to powstaje ciśnienie w złożu i ta ropa, to się nazywa enhanced oil recovery, tak? Czyli wydobycie tego, co normalnie zostawało w tych złożach. To są dodatkowe pieniądze do odzyskania. Dwutlenek węgla nie rozpuszcza się w ropie naftowej, to jest jego dobra zaleta. Czyli tu znowu warto by tutaj zwrócić na to uwagę. No i oczywiście wsparcie państwa, tak jak które jest na przykład w Norwegii, w Holandii, gdzie ten system CCS, czyli Carbon Capture and Storage, jest już powoli wdrażany. Wychwytywanie, tak? Ale co dalej z tym dwutlenkiem węgla trzeba zrobić? I to jest pomysł Lotos Petrobaltic, w którym mocno kibicujemy, powołaliśmy specjalną grupę roboczą do współpracy.
Ja tylko powiem, że no, to są wszystko bardzo innowacyjne pomysły. W Islandii działa Orka, największy na świecie zakład do wychwytywania dwutlenku węgla, ale z atmosfery. No i co oni robią z tym dwutlenkiem węgla? Również wtłaczają pod ziemię, z tym, że on się jakoś tam łączy z potasem bodaj i powstaje z tego skała. Także jakby wypełnia ubytki w ziemi powstałe być może właśnie z powodu wydobywania innych surowców. To teraz przejdźmy do pana profesora Grzybowskiego i tutaj Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny pracuje bardzo nad zeroemisyjnymi jednostkami. Nad tym pracują huby w klastrze. No i co w tej materii się dzieje? Inaczej mówiąc, czy polskie firmy są w stanie wybudować kompleksowo od początku do końca bezemisyjne jednostki z zapewnieniem właśnie im tankowania, przechowywania paliwa, z którego będą tego zeroemisyjnego, z którego będą korzystać.
No więc okazało się, że jest to możliwe. Stworzyliśmy taki hub, dlatego że w projekcie, który realizujemy wspólnie z partnerami z Norwegii i z Chorwacji, budujemy teraz platformę, na której będzie można wszystkie pomysły innowacyjne pozycjonować i informować o tym, co jako polscy przedsiębiorcy możemy zrobić. Koordynatorem tego hubu został Klist, a personalnie prowadzi tą koordynację dyrektor Jacek Milewski, dyrektor finansowy, a więc nie bez kozery właśnie dyrektor finansowy koordynuje hub produkcji statków zeroemisyjnych, bo chodzi o to, żebyśmy przekształcili nasze pomysły w biznes. Mamy doświadczenie, mamy kompetencje, mamy cały łańcuch powiązań od ładowania tych statków poprzez ich produkcję, pozycjonowanie na rynku i później ich modernizację, bo w hubie jest także stocznia remontowa Nauta, która przebudowuje statki. Niedawno przebudowywała statek z jednostki tradycyjnej w jednostkę hybrydową, ale to nie problem, żeby przebudować w jednostkę zeroemisyjną lub montować innego typu zasilanie. W stoczni remontowej przecież dokonano transformacji jednostki z zasilania tradycyjnego na zasilanie metanolem. Tutaj możemy też rozwijać zasilanie amoniakiem i tak dalej i tym podobne. Nasz hub ma pozycjonować grupę polskich firm, że nasza oferta jest ofertą kompleksową i to jest wszystko potwierdzone doświadczeniem. Grupa technologiczna ASE umie robić magazyny energii. Te magazyny energii mogą być zarówno na statkach, jak i na lądzie. Umie robić instalacje do bunkrowania lub do tankowania wodorem. Takie instalacje robi już na lądzie. I inne technologie, które zostaną połączone, mogą być w Polsce wytwarzane, przetwarzane w konkretny produkt biznesowy i oferowane na rynku międzynarodowym, na którym jest duży popyt na rozwój statków zeroemisyjnych.
Jeżeli można tu jeszcze właśnie też do tego składowania dwutlenku węgla, ja też tutaj wskażę nazwisko, pan mecenas Mateusz Porębski z Lotos Petrobaltic, który będzie koordynować działania w tej sprawie. Także wszystkich, którzy mają jakiekolwiek pomysły z tym związane i chcieliby dalej zaangażować się w to przedsięwzięcie, to zapraszam do Polskiego Forum Technologii Morskich, a koordynatorem z naszej strony jest pan mecenas Mateusz Porębski. To jest istotna rzecz, dlatego że ten dwutlenek węgla nie może być cały czas w atmosferze, musimy go gdzieś składować. Także też to jako nowoczesne, innowacyjne rozwiązanie.
I tutaj pan prezes Czuczman powiedział właśnie dobrze, jeszcze nazwisko, bo trzeba więcej Panie mówić profesorze. Nie tylko o firmach, tak. Ale o nazwiskach, bo konkretni ludzie wdrażają te innowacje.
Bardzo serdecznie panom dziękuję, bo czas nam się niestety już skończył, panowie, ale będziemy wracać do tej dyskusji bardzo budującej. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich i profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję państwu.
Dziękuję.